Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 29 maja w czwartek, Radio Poznań, godzina 21.05. Przy mikrofonie Rafał Regulski, a moim gościem jest Lidia Jędrzejak z Fundacji Ważne Sprawy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a rozmawiać będziemy o młodych pojmowanych jako ludzie w wieku od 18 do powiedzmy 29-30 roku życia. Właśnie tę grupę, to pokolenie zbadała Fundacja Ważne Sprawy. Panie Lidio, w jaki sposób zbadaliście tę grupę, która, jak piszecie w swoim raporcie, jest grupą wyjątkową?
Tak, nasz raport skupia się rzeczywiście na tym przedziale wiekowym, o którym pan powiedział. Raport nazywa się Stan Młodych 2025 i było to badanie przeprowadzone w listopadzie zeszłego roku, 2024, na grupie 1002 Polaków i Polek, właśnie w tym wieku 18-29. Robiliśmy to, jeśli dobrze pamiętam, mieszaną Kati i Kawi formą, więc jest to badanie reprezentatywne, badanie ilościowe i daje nam dość dobry wgląd właśnie w to, jakie są poglądy naszego pokolenia.
Czy my, czytając wasz raport, który liczy 90 stron, możemy powiedzieć, że mamy obraz tego pokolenia, tych młodych ludzi? Pełen obraz?
Nie no, pełen, to chyba lekka przesada. Myślę, że zawsze znajdzie się coś, co po prostu albo umknie, albo jednak nie dopytamy, albo po prostu nie będzie na to miejsca, no bo jednak, bądźmy poważni, badania niestety są i drogie, i trudne. Więc o wszystko niestety nie da się zapytać, ale mam wrażenie, że jest to dość naprawdę dobry obraz i to pierwszy taki, więc to nie jest do końca tak, że mamy lepszy. To jest chyba najlepszy właśnie raport o młodych, jaki na razie powstał. Trochę mówię to tak z pewną dumą, jeśli chodzi o nasze osiągnięcie razem z Maureen Common, jeśli chodzi właśnie o ten raport, o to badanie. Ale rzeczywiście jest to dość potężna dawka wiedzy o naszym pokoleniu. Pierwsza taka.
Powiedzmy jeszcze o waszych partnerach, z którymi ten raport zrobiliście, przygotowaliście i omówiliście.
Jasne. Robiliśmy to we współpracy z taką fundacją, która nazywa się Maureen Common. Oni robią masę świetnych badań. Robiliśmy to też wraz z finansowaniem z Unii Europejskiej, ale też z Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, z NIW-u, właśnie z Funduszu Młodzieżowego. Wspierała nas także Fundacja Batorego.
Po co właściwie i dlaczego? Co was skłoniło, żeby zbadać to pokolenie ludzi urodzonych pomiędzy rokiem 1995 i rokiem 2006.
Ogólnie mówiąc, nasza fundacja zajmuje się właściwie tym pokoleniem. Jest to pokolenie nam bliskie, sami z niego jesteśmy w większości, albo nawet w całości, jeśli dobrze pamiętam, daty urodzenia naszych współpracowników. Ogólnie jest to coś, czym się po prostu zajmujemy od zawsze. Zajmujemy się właśnie włączaniem młodych ludzi w debatę publiczną i stwierdziliśmy, że nie można mówić o debacie publicznej, ani o polityce, która trafia do młodych ludzi, jeśli nie wiemy, jacy ci młodzi ludzie są. Więc to było takie nasze skupienie, żeby rzeczywiście wiedzieć, do kogo mówimy i rzeczywiście wiedzieć, jakie są problemy tej grupy i żeby budować rzeczywiście podstawne, oparte o danych polityki, no po prostu te dane trzeba mieć.
My sobie scharakteryzujemy to pokolenie i wyniki waszego badania do pewnego momentu i potem chciałbym, żebyśmy to jakoś nanieśli na wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich właśnie w tej grupie wiekowej. Będzie mnie interesowało, czy w pani ocenie to jest zbieżne z tym obrazem z tego pokolenia, jaki dało wasze badanie, czy też może nie? Może tak teraz wyprzedzając tylko jednym zdaniem, zapytam panią, czy wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich w tej grupie wiekowej zaskoczył panią, czy nie?
Wynik Brauna mnie bardzo zaskoczył. Wynik kandydatów takich jak Mentzen czy Sandberg już mniej. To było akurat widoczne już w naszym badaniu, które oczywiście no, było już troszeczkę zaktualizowane do tamtego czasu, no bo było z listopada, ale jednak wynik Brauna nadal mocno mnie zaskoczył.
To do tego dojdziemy, do owych wyników głosowania politycznego tej grupy młodzieżowej. Natomiast teraz już chciałbym ten obraz, jaki się wyłania młodych ludzi z waszego badania, jakoś naszym słuchaczom z pani pomocą zarysować. Przede wszystkim czytamy w waszym raporcie, a to w słowie wstępnym Julii Kelsz z waszej fundacji, że ten okres pomiędzy 18 a 30 rokiem życia to jest czas przełomowych decyzji i wyborów dla młodych ludzi. Wiem, że to pytanie będzie banalne, ale powiedzmy, dlaczego to jest taki okres przełomowych decyzji i wyborów? Może starsi już nie pamiętają, że to był taki okres w ich życiu, a może pamiętają.
No jest to mocny okres w życiu, kiedy rzeczywiście dużo tych wyborów trzeba podjąć. Sama przez to właśnie przechodzę z mniejszym lub większym sukcesem. Jest to na pewno ten okres, kiedy no powoli się wychodzi z domu rodzinnego albo już nie powoli, tylko właśnie szybko. Wkracza się w tą domniemaną dorosłość, jakkolwiek ktokolwiek ją rozumie. Rzecz też w tym, że powoli no, człowiek po prostu staje się dużo bardziej niezależny, odpowiedzialny, czy to prawnie, czy rzeczywiście tak po prostu życiowo. Jest trochę pozostawiony sam sobie do jakiegoś stopnia już bardziej. No i po prostu jakoś te decyzje musi zacząć podejmować i mierzyć z ich konsekwencjami. To też jest to, że powiedzmy dla wielu osób jest to takie miejsce, punkt w życiu, kiedy musi zacząć wynajmować albo szukać sobie własnego lokum. Po prostu ogólnie może wchodzi w swoje pierwsze poważne związki albo nawet już te związki, czyli małżeństwo. Potencjalnie już nawet ma dzieci. No rzeczywiście jest to dużo, dużo wyborów. Oczywiście studia, edukacja, kariera. Tutaj dużo rzeczy się nakłada i no myślę, że dużo osób jednak będzie to pamiętać, jeśli spojrzy się w swoją przeszłość, w te swoje lata właśnie między 18 a 29, to chyba jednak spore rzeczy się wtedy zmieniało.
Mhm. Nie wiem, czy świadomie, czy nie, ale 2 albo 3-krotnie, mówiąc o tych zmianach, które czekają człowieka w tym wieku, powiedziała pani powoli. Powoli się człowiek usamodzielnia, powoli się człowiek wychodzi z domu. Czy faktycznie z badania wychodzi, że dzieje się to powoli?
Czy dzieje się to powoli? Nie wiem, czy wychodzi z badania, ale to, co z badania wychodzi na pewno, to to, że różnie postrzegamy dorosłość. Nasze pokolenie trochę nie zgadza się co do tego, co jest metryką dorosłości i właściwie w którym momencie ona się zaczyna, kogo można określić jako dorosłego. Dla badanych właściwie najważniejszym takim wyznacznikiem tego, czy jest się dorosłym, jest taka no, możliwość po prostu samodzielnego utrzymania się. I to chyba wskazało 56% badanych, więc rzeczywiście ponad połowa. Ale też co to znaczy samodzielne utrzymanie się? No bo jeśli się dostaje od czasu do czasu powiedzmy jakiś tam prezent od rodziny, żeby wspomóc się, no to może nie wszyscy uznają to za samodzielne utrzymanie się, ale większość raczej pewnie tak. Więc to też jest taka kwestia sporna. O szczegóły już nie dopytywaliśmy, no bo właśnie tak jak mówiłam, nie o wszystko można niestety zapytać w badaniu. Ale rzeczywiście to jest ten wyznacznik. Dla wielu osób to też była kwestia na przykład właściwie własnego mieszkania w taki czy inny sposób, czy to wynajmowane, czy nie. Dla niektórych to była właśnie kariera. Mogę zresztą zaraz te dane znaleźć, ale zasadniczo no, nie wszyscy się zgadzali co do tego właśnie, kiedy staje się człowiek tym dorosłym człowiekiem.
Mm-hmm. Z waszego raportu wychodzi, że młodzi w większości nie mają jeszcze na sobie zobowiązań takich jak kredyt hipoteczny czy wychowanie dzieci. No i tu pytanie moje, czy to znaczy, że biorą beztroskie życie?
To by było bardzo miłe, gdyby to oznaczało. Nie zgodzę się. Niestety, no, beztroskie to jest może lekka przesada. Chociaż no, myślę, że jeśli ktoś z takiej perspektywy osoby właśnie z kredytem, z dziećmi pomyśli sobie o takich osobach bez, no, to może pomyśleć, że to jest rzeczywiście beztroski czas i wszystko jest relatywne. Ale no, jednak nie zmienia to faktu, że nasi młodzi są dość zagubieni i czują się mocno samotni i po prostu nie brani na poważnie. To raczej wynikało mocno z tego badania, że nie czują się sprawczy, że to jest coś, czego nie widzą w sobie, że po prostu, żeby państwo, żeby rząd, żeby polityka brała ich na poważnie, nie czują się w tym właśnie tacy spełnieni, nie widzą tego pola do popisu, że tak powiem tutaj. No i właśnie tak jak powiedziałam, jest kwestia tej samotności, która to jest bardzo naprawdę zaznaczona w naszym badaniu. Tylko 13% badanych stwierdziło, że nie doświadcza samotności. Więc jednak, no oczywiście jakaś doza samotności każdego dotyczy, no ale chyba nie o to do końca chodziło. Chodziło o taką poważną samotność, taką samotność, która przesiąka kości. Więc 38% przyznaje, że często lub zawsze doświadcza samotności, mimo obecności innych osób. To jest zatrważająca liczba. Więc taki beztroski czas, no nie powiedziałabym.
Ale czytając wasz raport, pomyślałem sobie, że w jakiejś mierze to jest samotność, chyba że za płytko go czytałem, że ta samotność jest samotnością jakby z wyboru.
O rety, to jest ciekawa uwaga. Czy to jest z wyboru? Jakby tu wydaje mi się, że wchodzimy w taką dyskusję, czy to jest właśnie ta natura, czy to wychowanie. No bo ja nie uważam, że do końca to jest taki wybór, jeśli jesteśmy wychowywani w takiej kulturze indywidualizmu. To jest coś, co jednak jest do pewnego stopnia nam narzucone, coś, do czego się przyzwyczajamy, coś, co uważamy za normalne. I może rzeczywiście dla wielu osób taki to jest wybór na zasadzie, że uważają, że w danym momencie nie chcą, nie wiem, wyciągać dłoni do sąsiada, czy wychodzić na zewnątrz, czy szukać ludzi, może zostają bardziej przy właśnie social mediach, o których też piszemy w naszym badaniu. Ale jednak to jest kwestia, według mnie przynajmniej, kulturowa. Wydaje mi się, że rzeczywiście jak patrzymy się wokół siebie, no to jest coraz większy taki nacisk na to, że jesteśmy tymi samotnymi wilkami, które muszą przejść do przodu, które nie mogą pozostać w tyle, które muszą właśnie postawić na swój samorozwój. I te relacje między interpersonalne tutaj schodzą nie na drugi, na jakiś piąty plan. Więc czy to jest taka kwestia wyboru? No właśnie, nie zgodziłabym się z tym sama, ale może rzeczywiście pan tak to widzi.
No bo kiedy czytałem, że młodzi ludzie mocno też siedzą w tych, no tak się mówi potocznie, powiem, telefonach, w internecie i tak dalej, no to jest chyba kwestia wyboru, tak? Odbywająca się kosztem tego realu, że tak powiem.
Znaczy, again, kwestia wyboru, no właśnie to jest takie troszeczkę sporne. Wydaje mi się, że jednak dorastając, bo coraz więcej z nas i już w tej nawet grupie wiekowej dorastało z tymi telefonami, to tak bez przerwy. To już było coś, co mieliśmy zawsze w dłoni, zawsze coś, co mieliśmy pod ręką, coś bez czego też mogliśmy się narazić na samotność, no bo jednak takie odtrącenie z grupy też mogło być taką konsekwencją nieposiadania, nie wiem, właśnie czy social mediów, tych mediów społecznościowych, czy telefonu po prostu. Więc wybór, no znowu właśnie, jesteśmy do tego wychowani. To jest coś, bez czego też się nie obejdziemy, bo w tym momencie no nieposiadanie telefonu czy mediów społecznościowych byłoby dość nietypowe, byłoby dość od takie właśnie odcinające od tej całej sfery jednak takiej kulturowo-towarzyskiej też właśnie. Tylko, że czy to ona spełnia tą funkcję, którą miała spełniać, to już jest no właśnie niestety ta gorsza strona, czy ta druga strona tego medalu.
Zwracają Państwo uwagę, że to pokolenie przez Was badane, czyli pokolenie Z, wchodziło w dorosłość w takiej rzeczywistości pełnej kryzysów. Tu wymieniacie w jednym z komentarzy zmianę klimatu, pandemię COVID-19, wojnę w Ukrainie i też skutki tego wszystkiego. A pomimo tego to pokolenie nie postrzega świata katastroficznie, że tak powiem. Tak?
Tak, tak, to prawda. Nawet samej Polski. Ogólnie większość Polaków, to znaczy młodych Polaków i Polek, lubi ten kraj, lubi tu mieszkać. Nie uważa, że jest zbyt w jakąkolwiek stronę polityczną, zbyt konserwatywnie, zbyt liberalnie. 37% dokładnie młodych oceniają właśnie tak w sam raz, taką idealną. Aczkolwiek, no, jeśli mam być szczera, no to właściwie to też nie było aż tak poruszone dogłębnie, żeby wymieniać już pojedyncze aspekty tego wszystkiego. Bo też co to znaczy właśnie być zadowolonym? Co to znaczy, że uważa się coś za dobry kraj do życia? Jeśli jest to relatywnie porównywane do innych miejsc, na przykład już właśnie pomyślmy o tej Ukrainie, o której już pan wspomniał. No też uznaje nasz kraj za dobry do życia w porównaniu do kraju, w którym toczy się wojna. Więc może te właśnie kryzysy, o których myślimy, które nas nie dotykają jeszcze aż tak mocno w porównaniu do wielu innych krajów, może to też nam daje troszeczkę do myślenia z tym, że właśnie u nas wcale nie jest tak źle. Aż 76% młodych właśnie Polaków z naszego badania wynika, że uważa, że Polska jest świetnym krajem do życia, dobrym krajem do życia, krajem, w którym żyje się właśnie godnie, czy dobrze, czy ogólnie po prostu optymistycznie o niej myślą. Więc nie wiem, na ile właśnie te kryzysy wpływają na nasze postrzeganie Polski, czy ogólnie po prostu całego świata, bo to też jest właśnie troszeczkę odmienna rzecz.
Pani już o tym powiedziała wcześniej, że młodzi generalnie czują się niezauważani przez polityków.
Tak.
I chyba to nawet znajduje wytłumaczenie w wypowiedzi pana Edwina Bendyka, przewodniczącego zarządu Fundacji Stefana Batorego, który, ja może zacytuję, zwrócił uwagę, że ten wasz raport opisuje część polskiego społeczeństwa, która urodziła się, to już powiedzieliśmy, między rokiem 1995 a 2006. I to jest ta dekada rozpięta pomiędzy dwoma latami, kiedy urodziło się w ogóle mało ludzi w całym roku. To jest dekada, kiedy się umocnił demograficzny trend starzenia się społeczeństwa, zmniejszania się udziału ludzi młodych w populacji mieszkańców Polski. A politycy, wiadomo, chcą zbierać punkty tam, gdzie ich potencjalnie jest najwięcej, czyli u tych starszych ludzi, bo tam więcej można zebrać głosów. No i skutek taki, że nie skupiali się na tej grupie młodzieży, o której mówimy. To wychodzi z waszego badania, tak? Też.
Tak, zdecydowanie. To znaczy, jesteśmy, to bez jakichkolwiek wątpliwości, pokoleniem, które jest wynikiem, czy wydarzyło się, że tak powiem, podczas zniżu demograficznego. Jest nas mało, jest nas naprawdę mało. Nie pamiętam, ktoś od nas z fundacji policzył to z jakichś danych, tylko nie pamiętam teraz, czy GUS-owskich, czy CBUS-owskich, czy ze spisu powszechnego. Jest nas chyba bodajże 14%, jeśli chodzi o elektorat. No więc no jest to bardzo mała liczba, jest nas niewielu i to... Wprawdzie nasza frekwencja, no powiedzmy już na podstawie teraz tych wyborów, które już za nami były, była stosunkowo wysoka, no ponad
72%,
ale 14% elektoratu aż tak dużo nie zdziała, więc to, że nie jesteśmy właśnie brani jako taki kluczowy elektorat, nie jest wielkim zdziwieniem ani dla mnie, ani zakładam, że dla pana, więc no niestety to się właśnie przekłada na wyniki naszego badania z tym, że 35% młodych, czyli ponad 1/3, nie uważa, że ma wpływ na politykę. Jakby nie uważamy, że jesteśmy takim mocnym graczem, więc no to akurat rzeczywiście prosto z naszego badania wychodzi.
Tak, a pani Lidio, czy cieszy was właśnie to, że po tym wyniku pierwszej tury wyborów jednak zostaliście zauważeni? I ci, którzy zostali w grze, chociażby odwiedzając Sławomira Mentzena, debatując z nim, no zaczęli walczyć o was, o wasze pokolenie? Na razie o głosy.
Mam teraz powiedzieć moje osobiste zdanie, czy jestem zadowolona, czy...
Nie, takie, czy pani zauważyła to, czy pan, no chociażby tak, czy pani się cieszy, że chociażby z tego powodu zostaliście zauważeni, czy musiało nastąpić wasze odwrócenie się od tego tak zwanego duopolu, żeby zostać zauważonym?
Znaczy widzę tu moc sprawczą tego wszystkiego. Widzę tutaj jakiś taki pozytywny trend, może tego, że właśnie poczujemy się troszeczkę tacy bardziej wpływowi, jeśli chodzi właśnie o tą oficjalną, mainstreamową politykę. Ale to, czy złamiemy duopol, no nie przesadzałabym na razie, no bo jednak wracamy do duopolu. Druga tura jest oczywiście duopolowa. Właśnie jest to pomiędzy, no jednak wiadomo, głównymi partiami, ale rzeczywiście to, że teraz te partie, ci kandydaci właściwie, no bo wiadomo, jeden kandydat nie jest partyjny, jest obywatelski. Wiadomo, że ci kandydaci odnoszą się teraz do właśnie tych wyników trzeciego kandydata najbardziej, czyli właśnie Sławomira Mentzena. I w takim wypadku, no może rzeczywiście sporo młodych, którzy są bardzo dużą siłą za Sławomirem Mentzenem, czuje tutaj tą taką sprawczość, że teraz to oni rozdają karty, aczkolwiek nie wiem, na ile można tak o tym myśleć. Ja osobiście trudno jest mi powiedzieć, że interesy młodych są aż tak odmienne do interesów innych ludzi. Ja troszeczkę się inaczej na to patrzę. Osobiście jakby uważam, że jednak koniec końców pasem ma tutaj dużo większe znaczenie. Chociaż tak przyznaję, jakby jest to ten taki okres, kiedy mamy wyjątkowe potrzeby, jest ich dużo więcej naraz. No ale koniec końców każda osoba na przykład, czy ma właśnie lat 18, czy 29, czy 60, potrzebuje na przykład gdzieś mieszkać, czy potrzebuje jednak mieć dostęp do opieki zdrowotnej, czy cokolwiek w tym rodzaju. Więc na ile właściwie te takie wszystkie postulaty, które mają obecni kandydaci, którzy już odpadli z tego wyścigu, ale są wpływowi, na ile te postulacje są rzeczywiście o młodych, a na ile są po prostu o konkretnych ludziach z konkretnymi potrzebami na przestrzeni wszystkich podziałów wiekowych. No bo jednak to są w dużej mierze postulaty nie dotyczące bezpośrednio młodych, tylko właściwie bardziej takie no, ekonomiczne, na podstawie, no nie wiem, jeśli chodzi o właśnie, nie wiem, podatki czy jakiekolwiek tego typu rzeczy, więc nie chciałabym tutaj za dużo wagi dawać, powiedzmy właśnie, jeśli chodzi o ten nasz obecny wpływ. jako pokolenia.
A gdyby pani miała w świetle tego raportu swojej wiedzy, swojego też uczestnictwa w tym pokoleniu badanym ocenić, to jak się zachowa właśnie ta młodzież 18-29 w drugiej turze wyborów? Znaczy, przede wszystkim, czy pójdziecie do wyborów? Ci, którzy głosowali na kandydatów, których nie ma w finale, to jak pani sądzi, pójdziecie czy nie pójdziecie? Bo to by oznaczało też w wielu przypadkach konieczność zagłosowania na innego kandydata, niż głosowało się w pierwszej turze.
Tak, zdecydowanie. No, gdyby sami młodzi głosowali, to ta druga tura wyglądałaby zgoła inaczej.
No tak.
To już wiemy. Akurat wtedy rzeczywiście naszymi kandydatami byliby Sławomir Mentzen i Adrian Zandberg. Więc mało chyba rzeczywiście stosunkowo młodych będzie głosować na tego swojego kandydata czy kandydatkę z pierwszej tury. Ale czy młodzi pójdą do głosowania? Chciałabym wierzyć, że tak. To znaczy, wydaje mi się, że ten zapał do pokazania się, czy ten zapał właśnie do ogólnie jakby wyrażenia tej swojej, powiedzmy, sprawczej siły, czy może nawet ten taki obowiązek, powiedzmy, to poczucie takiego obowiązku obywatelskiego, wydaje mi się, że to nie zanika do końca z drugą turą. Tylko zastanawiam się, ile tych głosów będzie nieważnych. Bo na ile właściwie taki protest przeciwko temu duopolowi można wyrazić poprzez pójście na wybory, ale jednak zagłosowanie głosem nieważnym. Zresztą jest to coś, co i tutaj powiem, no, troszeczkę może tak uchylę, powiedzmy, takiego rąbka tajemnicy. Ja sama się nad tym zastanawiam, nawet powiedziałabym do tego stopnia. Oczywiście jest to taki wybór, na którym będę jeszcze długo siedzieć przed wyborami teraz w ten weekend, ale jest to coś, co rozważam, bo koniec końców mnóstwo z nas po prostu tego duopolu ma dość. To jest coś, w czym nie widzimy żadnej wiary w przyszłość. To nie jest coś, co widzimy jako rozwiązanie. Uważamy, że wielu z nas przynajmniej uważa, że obie strony koniec końców tak naprawdę nie są żadnymi naszymi zbawcami, nie są żadną osobą, która rzeczywiście ma nasze interesy na uwadze. Więc zastanawiam się naprawdę, ile osób pójdzie na to tak zwane mniejsze zło, a czy jednak zdecyduje się oddać głos nieważny. Jest to dla mnie bardzo ciekawe i będę jednak wypatrywać tych wyników właśnie dość z żywym zainteresowaniem.
Ja tylko słuchaczom przypomnę, że badane w tym raporcie, o którym mówimy, pokolenie, oczywiście badanie odbyło się, jak pani zaznaczyła, jeszcze pod koniec ubiegłego roku, wyniki poznaliśmy w tym roku i omówienie i komentarze, czyli odbyło się jeszcze przed wyborami prezydenckimi, a w tych wyborach prezydenckich w pierwszej turze, w tym pokoleniu badanym, w ogóle frekwencja wyniosła 72,8% i było to, że tak powiem, drugie miejsce, jeżeli byśmy tak pokolenia ustawiali na podium. Pierwsze miejsce zajęłoby pokolenie 50-latków, czyli 50-59, frekwencja 74,5%, a właśnie na drugim miejscu stanęłoby to pokolenie, o którym dzisiaj rozmawiamy. I dodajmy, że Sławomir Mentzen uzyskał w tej grupie wyborczej 36,1% głosów, Adrian Zandberg 19,7%, trzeci był Rafał Trzaskowski 12,2%, Karol Nawrocki 10,5% i dalej ex aequo na miejscu piątym w takim razie Grzegorz Braun i Magdalena Biejat po 5,1%, no i dalej Szymon Hołownia 4%, Joanna Senyszyn 3,2% i Krzysztof Stanowski 2,4%. Dalej już nie będę czytał, bo to były ułamki procentowe. Ale ogólnie mówiąc, pani zwróciła uwagę, że w tym rankingu, w tym głosowaniu, w tym wyniku najbardziej pani ją zaskoczył wynik Grzegorza Brauna, bo rozumiem, że to jakby nie wychodziło w waszym badaniu tego wizerunku, tego pokolenia, że Grzegorz Braun mógłby z tą swoją filozofią świata i patrzeniem na świat tyle głosów zdobyć, tak?
Nie wydaje mi się, że to wychodziło z naszego badania. Nie pytaliśmy o konkretnych kandydatów, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy pojęcia, kim oni będą. Ale rzeczywiście wiedzieliśmy, że Konfederacja jako taka będzie się cieszyć dużym poparciem, bo nam wyszło, że wśród młodych Konfederacja miałaby 26% poparcia, wśród mężczyzn byłoby to 38%, takie były nasze wyniki. Jednak no, wtedy nie wiadomo oczywiście, czy to będzie Manzen, czy to będzie Brown, czy to będzie jeszcze ktoś inny. No, ale patrząc się na to, że rzeczywiście taka spora liczba osób, czyli właśnie te 44%, uważała, że Polska ma dobry w tym momencie, to znaczy w tamtym, w listopadzie, balans pomiędzy właśnie tą konserwatywną stroną sceny politycznej a liberalizmem, czy to właściwie politycznym, czy kulturowym, no to jeśli aż taka duża ilość osób uważała, że jest ten balans, a kolejne 36% wskazywało z kolei, że Polska jest zbyt konserwatywna, tylko 20%, co piąta osoba, wskazywała, że jest zbyt liberalna, no to to w porównaniu właśnie jeszcze, to znaczy w połączeniu z tymi projektowanymi czy przewidywanymi wynikami Konfederacji, mi się przynajmniej nie składało na ten obraz aż tak wysokiego wyniku kandydata Brauna, no bo to był czwarty wynik. To nie jest tak, że to był wynik szósty, to nie był wynik siódmy, to był wynik czwarty. To jest potężna siła właśnie w tym, że i Sławomir Mentzen był trzeci i Braun był czwarty. Tego się nie spodziewałam. Naprawdę to było dla mnie szokiem, szczególnie, że no ja też nie będę ukrywać, ja jednak i w jakiejś bańce egzystuję. W bardzo konkretnej, zresztą zdecydowanie w trochę no jednak bardziej lewicowej. Więc dla mnie, no powiedzmy, moja opinia czy moja ocena tego kandydata no jest dość skrajna, powiedziałabym, tak go widzę. Jako dość skrajnego kandydata, jako kandydata wręcz, powiedziałabym, faszystowskiego do jakiegoś stopnia. Więc jeśli moja ocena jest aż tak, powiedzmy, wyraźna, no to rzeczywiście jest, był to dla mnie duży szok. Było to dla mnie coś, czego po tych wynikach się nie spodziewałam. No i rzeczywiście w takim wypadku trzeba brać na to poprawkę, no bo właśnie ta Konfederacja, kiedy pytamy się o to, czy ktoś głosowałby w następnych wyborach, które miały się odbyć w niedzielę, no wiedząc, że to było w listopadzie, że czy zagłosuje właśnie na jaką partię, czy na Konfederację. I te osoby odpowiadają na Konfederację, no to właściwie teraz muszę się zacząć zastanawiać, o jaką Konfederację im chodzi, bo to też nie jest to samo, to jest troszeczkę spektrum jednak koniec końców. I co kolejne, no to też nie jest do końca powiedziane, że oni rzeczywiście odnajdują się w tych poglądach, które rzeczywiście Konfederacja ma. Bo też pytaliśmy się o to, do jakiego stopnia młodzi wyborcy czują się reprezentowani z kolei przez te partie, na które by głosowali zresztą. A najbardziej akurat reprezentowani czują się wyborcy partii Razem. Konfederacji połowa tylko czuje się dobrze reprezentowana przez swoją partię. Więc rozumiem, że jednak połowa no, czuje się dobrze reprezentowana, a połowa nie. No to ta połowa, która czuje się dobrze reprezentowana przez partię, jaką jest Konfederacja. Czy oni mają na myśli właśnie Brauna? Czy mają na myśli Mentzena? Koniec końców no jakby nie spodziewałam się tego, że aż tyle jednak ma na myśli chyba Brauna. To było dla mnie zaskoczeniem.
Mm-hmm. Przypomnę te dwa wyniki wśród młodych, czyli 36,1% Mentzen, 5,1% Braun. Razem to jest ponad 41% głosów od młodych ludzi na Konfederację o dwóch twarzach, możemy powiedzieć tak. Dobra, ja myślę, że około połowy audycji mamy za sobą, więc zagrajmy piosenkę. Z tej pani listy wybraliśmy Franka Uszyna i Lost. Dlaczego ta piosenka znalazła się w kręgu pani tutaj potencjalnych piosenek, które mamy zagrać w tej audycji?
Dla mnie ta piosenka w dużej mierze mówi o właśnie takim zagubieniu, które dla mnie jest bardzo typowe dla tego wieku. Uważam, że wiele osób czuje się dość zagubionymi, niepewnymi swojej ścieżki, tego, gdzie chce skończyć. Plus w moim takim etapie dorastania, bardzo takim powtarzającym się wątkiem w wielu konwersacjach było to, że w Polsce nie ma po co zostawać. Trzeba wyjechać najlepiej daleko, najlepiej do kraju, bardziej na zachód oczywiście. I w tej piosence on też tak śpiewa właśnie o tym, jakie są różne te miasta czy kraje, w których mógłby się znaleźć, ale i tak jest zagubiony. I myślę, że to było coś, co bardzo było moim doświadczeniem. I koniec końców właśnie same te wyniki, nawet właśnie tego, że tyle Polaków i Polek w tym wieku teraz postrzega Polskę jako fajny kraj do życia, dobry kraj do życia. Może daje mi taką nadzieję, że już nie jesteśmy aż tak zagubieni, ale chyba jednak trochę nadal.
Dobrze. Frank Ocean, Lost.
Big four breasts on my babe. Triple weight, couldn't wait the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work.
boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. Cream, silk shirt, and it's Versace. Hand me my AAA so I could wait to work. I got on your girl. No, I don't really wish. I don't wish the titties for sure. No, have I ever let you get caught? Cooking dough,
cooking dough.
I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong,
nothing wrong,
nothing wrong with the lie. Nothing wrong with another short plane ride through the skies. You and I.
Zachodzie.
I wracamy do rozmowy po zachodzie, której bohaterką dzisiaj jest Lidia Jędrzejak z Fundacji Ważne Sprawy. Fundacji, która przygotowała, zrobiła raport Stan Młodych. To raport o sytuacji, poglądach i perspektywach młodych Polek i Polaków. Polek i Polaków w wieku 18-30 lat. Rozmawiamy o tym raporcie, bo nagle się okazało, że to może zaboleć moją rozmówczynię, że młodzi mogą odegrać ogromną rolę w drugiej turze wyborów. Pytanie właśnie, co zrobią ci, którzy nie mają swojego kandydata w drugiej turze. Proszę Państwa, chciałbym teraz w tej drugiej części rozmowy skupić się na kilku wątkach, które ten raport obejmuje, takich może wycinkowych bardziej. I najpierw zapytam o szkołę, bo ocena szkoły w oczach tej młodzieży wypada bardzo właściwie słabo. Dlaczego tak się stało, pani Lidio?
Tak, edukacja wypadła fatalnie tak naprawdę w tym naszym badaniu. Bardzo mało było pozytywów, jeśli o to chodzi. Ale pytanie, dlaczego tak się stało, jest... Niestety nie czuję się do końca odpowiednią osobą do odpowiedzenia na to pytanie. Na nieszczęście lub na szczęście nie jestem na przykład nauczycielką, czy nigdy nie byłam też zaangażowana właśnie w jakiekolwiek analizy systemu edukacji. No ale z tego, co my przynajmniej rozumiemy, no ten system troszeczkę nie spojrzał się na nas jako podmioty, jako podmiotowe, rzeczywiście aktywne osoby, które zasługują na rzeczywiście odpowiednie i umiejętności, i traktowanie. Przynajmniej tak to się, dla mnie to się wszystko składa na taki obraz tego, jak ludzie odbierają szkołę, no bo w większości opisują jako przestarzałą najzwyczajniej w świecie. Nudną, przestarzałą, a wręcz nawet dyskryminującą, to była trzecia odpowiedź, dyskryminująca, no to też tutaj trzeba to wziąć pod uwagę, że no może po prostu rzeczywiście ten system nie nadąża za naszymi czy poglądami, czy też no jednak potrzebami, bo to jest tutaj według mnie kluczowe, że nasze potrzeby może są troszeczkę inne niż kiedyś, w takim też sensie, że wydaje mi się przynajmniej, że nasze pokolenie jest coraz bardziej wychowywane w takim duchu jednak troszeczkę większego szacunku do swoich własnych potrzeb. Tego, że te potrzeby istnieją i możemy je wyrażać i możemy też trochę wymagać, żeby inni je dostrzegali i jednak dawali nam to, czego właśnie my chcemy. Co czasami oczywiście może się przełożyć na to, że jesteśmy postrzegani jako roszczeniowi, ale z drugiej strony no nie bierzemy takiego właśnie traktowania negatywnego w naszym odczuciu bez żadnej takiej opinii z naszej strony negatywnej. No bo nie bierzemy tego jako taki naturalnego porządku rzeczy. Raczej jest to coś, co jesteśmy w stanie skrytykować, choć nie wiem do jakiego stopnia skutecznie, bo jak na razie no, ten system powiedzmy dużo się jednak nie zmienia na przestrzeni ostatnich lat. No ale też jak wiemy, no właśnie na razie większość z nas jednak jeszcze nie weszła na ten taki etap, szczególnie kariery, gdzie moglibyśmy zmieniać ten system, ale dużo osób, szczególnie w takim sektorze, powiedziałabym właśnie NGO-sów, taki trzeci sektor, rzeczywiście dużo robi w tym kierunku. Znam kilka takich przynajmniej fundacji czy innych stowarzyszeń, które prą w tą stronę, żeby rzeczywiście ten system edukacji zmieniać czy dawać inne możliwości ludziom poza tym systemem szkolnym. Jednym z nich jesteśmy my też, bo my rzeczywiście oferujemy edukację pozaformalną. Jest to coś, z czego też jesteśmy bardzo dumni, bo jest to coś, co wychodzi naprzeciw tym potrzebom młodych, takiego uczenia się, które nie jest sztywne, które nie jest no też nudne, no bo chciałabym powiedzieć, że przynajmniej mam taką nadzieję, że jesteśmy odbierani, te wszystkie nasze warsztaty, szkolenia, zajęcia nie są odbierane jako nudne, tylko właśnie angażujące, takie, które też dają osobom się poczuć jak ktoś, kto ma wartość i dużo do powiedzenia. I już umiejętności, które można tylko co najwyżej dokształcić albo, że tak powiem, wypolerować. Tak z angielskiego powiedzmy trochę kalkę zrobiłam, ale o co mi chodzi, to, że wydaje mi się przynajmniej, że ta edukacja pozaformalna tutaj spełnia dużą rolę w tym, żeby dać tym osobom, które uczestniczą w takich działaniach, takie poczucie, że rzeczywiście ta edukacja jest dla nich, że oni są w centrum tego wszystkiego. Szkoła tego nie daje. Szkoła wydaje mi się, że większości osób jednak daje poczucie, że jest narzucana im, a nie dawana im. Że jest to coś, co jest może karą, może do jakiegoś stopnia obowiązkiem, ale nieprzyjemnym, bardziej niż okazją, czy szansą, czy właśnie czymś, co jakby daje pozytywne rzeczy. Więc tutaj no właśnie my powiedzmy staramy się też trochę tą lukę zapełnić, no ale ta ocena polskiej szkoły no właśnie niestety nie była no pozytywna, no szczególnie też, że pomijając już nawet takie odczucia właśnie subiektywne w stylu, że jest nudna czy przestarzała, no to na pytanie, czy szkoła ogólnie na przykład dobrze przygotowała te osoby do wejścia w dorosłość, odpowiedź była w większości ponad połowa, 62% odpowiedziała, że nie, że się nie zgadza z takim stwierdzeniem. No więc to i nawet ponad połowa też powiedziała, że, i tu przeczytam po prostu z raportu, że nie pomogła tym osobom uzyskać rzetelnych informacji o możliwościach planowania swojego życia. No dla mnie to jest taka dość podstawowa umiejętność, która powinna wyniknąć ze szkoły, a jeśli ponad połowa nie czuje, że to zostało spełnione, no to ta ocena no na pewno nie jest, że tak powiem, najlepsza. Jest to dość negatywny obraz całej tej edukacji systemowej, szkolnej, oficjalnej.
Pani Lidio, a tak pozwolę sobie panią osobiście zapytać. Pani czuje się przygotowana przez szkołę do dorosłości, do wejścia w dorosłość?
Ja już jestem w trochę takim wieku, że jestem na moich trzecich studiach i też muszę przyznać, że ja akurat już w liceum nie byłam w polskiej szkole, tylko byłam w takim systemie, który się nazywał IB, International Baccalaureate. więc troszeczkę nie szłam tym polskim systemem. To było troszeczkę już coś takiego, nadal w polskiej publicznej szkole, ale było to coś takiego już troszeczkę jednak odmiennego, dawało nam troszeczkę więcej takiej swobody, na przykład w doborze przedmiotów. Wybieraliśmy je sami, planowaliśmy swój własny plan, byliśmy za to odpowiedzialni. Robiliśmy dużo więcej też takich rzeczy, które rzeczywiście miało przełożenie na późniejszą naukę już na poziomie właśnie uniwersyteckim. Dużo więcej takich po prostu zadań jak badania, już nawet przeprowadzane przez nas na takich przedmiotach w stylu biologia czy chemia, czy nawet właśnie pisanie takich już rzeczywistych, dogłębnych analiz, czy historycznych, czy tekstów. Więc to były takie rzeczy, które czasami jak słucham moich rówieśników, którzy przeszli przez raczej polskie liceum, czy technikum, czy nawet właściwie inną szkołę, raczej często nie czują się, że mieli takie zadania. Raczej czują się, że większość z tego to były takie wyklepywanie informacji, które musieli po prostu przemielić po prostu w niebotycznych ilościach. Więc w takim porównaniu, kiedy słucham czasami takich osób, czuję się, że byłam przygotowana przynajmniej do takiego życia uniwersyteckiego. Czy do życia dorosłego? Nie wydaje mi się, że to była szkoła, która mnie do tego przygotowała. Ja dość szybko z mojego domu rodzinnego wyjechałam i już nawet podczas jeszcze liceum, czy nawet wcześniej już w gimnazjum, po prostu miałam dużą swobodę w takim dbaniu o siebie. W tym sensie, że na przykład sama robiłam swoje zakupy spożywcze, sama gotowałam, sama byłam odpowiedzialna za, nie wiem, przyjeżdżanie do szkoły i ze szkoły, swoje spóźnienia czy wagarowanie. To wszystko było w mojej gestii, że tak powiem. Oceny też były całkowicie w mojej gestii. Więc taki sposób, w którym byłam wychowana, wydaje mi się, że bardziej właśnie był tym, co się przyczyniło do takiej mojej niezależności, czy właśnie takiego poczucia, że ja jestem osobą, która jest odpowiedzialna za siebie. Co z kolei przełożyło się na to, że no właśnie mając te 19 lat zaraz po maturze wyjechałam już za granicę i tam spędziłam kilka lat, dopiero później wracając do Polski. No a sporo osób, które nie mają takiego doświadczenia, które nie musiały się zajmować takimi rzeczami, nie miały takich obowiązków czy nawet okazji do posiadania takich obowiązków, no w szkole się tego nie nauczą. Ale co muszę przyznać, że na szkoła mnie nie nauczyła na przykład wypełniać podatków. To jest coś, co bardzo często wydaje mi się, że się pojawia w takich komentarzach ludzi, czego się dziwią, że nie było w szkole i rzeczywiście tego też nie doświadczyłam.
Mhm. Czyli jako 19-latka nie mieściłaby się pani w tych 60% osób z waszego badania w wieku 18-24, które cały czas mieszkają z rodzicami?
Nie, niestety albo stety nie. Ja mam dość mieszaną opinię na temat tego, czy to jest dobra rzecz, czy to jest zła rzecz. Ja bym chciała,
czyli
żeby
mieszkanie z rodzicami.
To była taka kulturowa rzecz odmienna, żeby to nie był wstyd mieszkać z rodzicami, bo to jest coś, co uważam, że jest bardzo negatywne obecnie w Polsce, że jednak czujemy tą presję, żeby od rodziców szybko się wyswobodzić. Może to też jest taki efekt tego, że może sporo z nas swojej rodziny nie lubi. Mam nadzieję, że to nie jest to, o to nie pytaliśmy, jeśli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że to nie jest wynik tego, chociaż kto wie. Ale oczywiście jest to też obraz negatywny naszego rynku mieszkaniowego, tego jak trudno jest może też się właśnie usamodzielnić. Ja pamiętam, że był taki inny raport, jakieś inne badanie o gniazdownikach, gdzie był to chyba raport o Elixu, na temat tego, że gniazdownicy chcą być gniazdownikami, że to był wybór, że to było coś, co widzą jako pozytyw. Nie wiem, jak było przeprowadzone tam to badanie. Jestem skłonna się nie zgodzić. Jestem skłonna, no może to są anegdotyczne już rzeczy, ale nawet patrząc się właśnie na nasze badanie, to ile osób uznało, że to wyprowadzanie się z domu jest tym wyznacznikiem dorosłości, a niekoniecznie właśnie to pozostanie w domu jako gniazdownik. No to wszystko skłania mnie raczej ku myśleniu, że to nie jest do końca taki właśnie wybór chętny i taki szczery i taki entuzjastyczny, tylko raczej po prostu wynik, no niestety rzeczy, które są poza naszą kontrolą, czyli właśnie na przykład ten rynek mieszkaniowy. To jest coś, na co ja mocno zwracam uwagę, bo w naszych działaniach fundacyjnych między innymi ja zajmowałam się, czy zajmuję się dalej właściwie takim projektem, który się nazywa NextGen. Jego pierwszy semestr to był taki cykl edukacyjny, warsztatowy, z spotkań z ekspertami i tak dalej. I pierwszy cały semestr właśnie dotyczył mieszkalnictwa. Rozmawialiśmy o rynku mieszkaniowym, o kryzysie mieszkaniowym. Jest to coś, co z naszych działań tych takich edukacyjnych wyszło jako jeden z takich głównych problemów, które wyróżniają młodzi uczestnicy naszych właśnie tych różnych warsztatów i projektów. No i to było coś, co zawsze powraca. Szczególnie, że mieszkamy, no ja oczywiście tutaj cała nasza fundacja jakby ma swoje działania, głównie przeprowadza w Warszawie. Oczywiście jest to też specyficzne miejsce, jest to wielkie miasto, jest to miasto mocno studenckie. I to jest ta grupa, której głównie dotyka ten problem kryzysu mieszkaniowego, wynajmu i akademików. Oczywiście no to już jest kolejna sprawa, która jest dość niszowa tak na przestrzeni całej Polski tak naprawdę, no, ale dla naszej grupy jest to istotne. Więc ten temat powraca, no i jednak jakby nie patrzeć, no ceny są niebotyczne. I to nie tylko w Warszawie. Więc jakby to jest temat rzeka i tu mogłabym pewnie dużo jeszcze powiedzieć, ale tak, no niestety właśnie tak, no wracamy do tego tematu dorosłości.
Ciekawe.
Nie czujemy się dorośli.
Ciekawe w waszym badaniu jest to, że w tych czasach, o których często mówimy, że to jest wyścig szczurów, pęd do kariery i pieniądza, okazuje się, że w tym waszym badaniu wychodzi, że ta praca jednak ma dawać sens i przestrzeń na życie prywatne. Być może chodzi to o ten work balance life. 2/3 prawie młodych woli mniej zarabiać, ale czuć sens swojej pracy. I dla ponad 2/3, dla wręcz 3/4 godzenie życia prywatnego z zawodowym jest ważniejsze niż wysokość wynagrodzenia. Jak pani to skomentuje? Bo to się wydaje dojrzałe bardzo. Może nawet
coś,
dojrzalsze niż...
To jest coś, na co ja się patrzę z dużym optymizmem. Dla mnie jest to zmiana, czy po prostu wynik, który jest pozytywny. Mam nadzieję, że coraz więcej z nas będzie jednak zwracało uwagę na to swoje życie prywatne. No i właśnie, żebyśmy też nie zaniedbywali tych relacji, no bo tak jak już wcześniej wspominałam, jesteśmy samotni. A myślę, że nie poprawimy swojej samotności skupianiem się jeszcze bardziej na pracy. Ale co dla mnie jest ważne, to też to, z czego to może wynikać. Bo czy to są właśnie zmiany kulturowe, czy do jakiegoś może stopnia czujemy się coraz bardziej po prostu wyzyskiwani, może przez naszych pracodawców? No bo też widzimy po prostu te wszystkie zmiany. Nie wiem, jak do końca w Polsce teraz w tym momencie to wygląda, ale na świecie oczywiście, jak wiemy, no te nierówności, jeśli chodzi właśnie o zamożność, no pogłębiają się. Bogaci są coraz bardziej bogaci, biedni są coraz biedniejsi. I w Polsce zakładam, że do jakiegoś stopnia to też się powiela, chociaż może w trochę mniejszym stopniu zapewne niż w takim kraju jak na przykład Stany Zjednoczone. Ale jednak widzimy te zmiany, widzimy to, że nie jesteśmy i raczej nigdy, czy w najbliższym przynajmniej czasie, ale pewnie też nigdy, nie będziemy na szczycie tej piramidy, powiedzmy, tego łańcucha pokarmowego, jeśli chodzi o tą, no, te zarobki i o ten łańcuch, powiedzmy, zatrudniania versus bycia zatrudnionym. No i mam nadzieję, przynajmniej to jest właśnie ten mój optymizm, że coraz więcej z nas zdaje sobie z tego sprawę, że nie ma co się zabijać dla pracy. Nie ma co się zabijać dla kariery, nie ma co się zabijać dla naszego pracodawcy, bo no po prostu to nie zawsze nam się opłaca w żaden sposób. Szczególnie jak bardzo to się odbija, no właśnie, czy na naszych relacjach, czy na zdrowiu. A patrząc się na to, jaka jest u nas służba zdrowia, może jednak na to zdrowie trzeba zwracać troszeczkę więcej uwagi. Mam nadzieję, że to też jest coś, o czym pamiętamy albo o czym będziemy myśleć coraz więcej.
Tak, tutaj oglądałem niedawno dokument o aktorze Jacku Nicholsonie. I on był wyznawcą takiej zasady, którą chyba wyczytał, bo interesował się też filozofią u Friedricha Nietzschego. Jeżeli w pracy spędzasz więcej niż 1/3 doby, to jesteś niewolnikiem. I wyczuwam tutaj takie pokrewieństwo z podejściem Nicholsona i tego pokolenia.
Tak, do stopnia na pewno.
Tak. Pani Lidio, powoli musimy puentować naszą rozmowę, która wydaje mi się pasjonująca i myślę, że moglibyśmy jeszcze pewno i drugą godzinę przegadać o waszym pokoleniu. Gdybym miał teraz tak spuentować pytaniem, co dla tego pokolenia jest najważniejsze? Może to wynikać z raportu, ale i też z pani po prostu takiego nałożenia własnych doświadczeń, tego raportu, pani postrzegania świata. Co jest najważniejsze dla pokolenia Z, pani zdaniem, dzisiaj?
Jeśli mam być szczera, słowo, które teraz przychodzi mi od razu do głowy, to jest godność. Wydaje mi się, że nasza godność jest dla nas czymś ważnym. Każdy rozumie ją oczywiście trochę inaczej, no bo wydaje mi się, że nadal duża część z nas przywiązuje godność do statusu społecznego czy właśnie ekonomicznego, nawet wręcz powiedziałabym. jednak ta godność właśnie jako podmiot, jako ktoś, kto jest sprawczy, jako ktoś, kto ma swoje opinie i ma prawo je wyrażać oraz egzekwować i do jakiegoś stopnia też właśnie wymagać od swojego otoczenia szacunku i właśnie takiego szacunku tej swojej godności i też tożsamości do jakiegoś stopnia. Dla mnie to jest coś, co takiego zawsze jest dla mnie bardzo wyraźne w naszym pokoleniu, że my już raczej widzimy tą godność na takim właśnie poziomie bardzo bliskim nam, że to jest coś, czego nie chcemy się wyzbyć. A właściwie tak pomijając już odpowiedź na to pytanie, ja rozumiem, że ta rozmowa jest pasjonująca, można by rozmawiać godzinami, no to można, bo w czerwcu, 30 czerwca my mamy konferencję, która potrwa od rana do wieczora i będzie można godzinami rozmawiać o naszym pokoleniu w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Więc ja serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na naszą stronę internetową, bo będziemy do jutra jeszcze prowadzić rekrutację w drugiej puli właśnie naszej rekrutacji. Będzie można porozmawiać z mnóstwem swoich rówieśników, ale też z mnóstwem ekspertów i to bardzo ciekawych. Więc bardzo zachęcam. Będzie tam wiele również też ścieżek tematycznych. Ja prawdopodobnie będę rozmawiać też właśnie z ekspertami i z naszymi rówieśnikami w jednej z nich dotyczącej na przykład dzietności, bo to też jest wielki problem, o którym oczywiście też warto by go poruszyć i poruszymy go podczas konferencji między innymi. Ale to jest jedna z 8 ścieżek, jest ich mnóstwo. Też na koniec będziemy mieli cały panel, jeśli dobrze pamiętam, to jest panel o właśnie duopolu, o tym, jak co o nim myślimy i też właśnie co z nim dalej. Więc mnóstwo przestrzeni do rozmowy, zapraszam właśnie tam. Głównie oczywiście skupiamy się na osobach w tym naszym wieku, naszych rówieśników, ale myślę, że dużo miejsc się znajdzie też dla innych osób.
Mam przeczucie, że z Lidią Jędrzejak z Fundacji Ważne Sprawy w tej naszej wieczornej audycji rozmawialiśmy nie po raz ostatni. Mam taką nadzieję. Pani Lidio, dziękuję uprzejmie. Lidia Jędrzejak, Fundacja Ważne Sprawy. Zachęcamy w takim razie do zajrzenia na wasze social media i stronę internetową i tam ewentualnie zapisać się do udziału w tej konferencji 30 czerwca, jak pani powiedziała, tak?
Dokładnie tak.
Dziękuję bardzo. Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej nocy i zostajemy ze słowem godność w takim razie. Do usłyszenia. Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.